Wieczorne spotkania. Inicjatywy lokalne, czyli czym żyją nasze małe ojczyzny.
Historia tego miejsca jest wyjątkowo ciekawa. Spektakularne ucieczki mogłyby posłużyć za dobry filmowy scenariusz. W zależności od czasu bywało różnie, niekiedy tragicznie. Wiadomo, że niektórzy nie przeżyli pobytu. Dziś w naszej audycji wspominać będziemy dawny obóz jeniecki w Szubinie, który mieścił się na terenie współczesnego młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej. Czy to miejsce doczeka się upamiętnienia z prawdziwego zdarzenia? Michał Słobodzian, witam i zapraszam.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. All you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love.
Obozowa historia byłego zakładu wychowawczego, obecnie Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej, zaczyna się z początkiem II wojny światowej.
W październiku 1939 roku Niemcy na terenie byłego zakładu wychowawczego.
Doktor Mariusz Winiecki, regionalista, twórca bloga poświęconego szubińskiemu obozowi.
Ustanowili obóz dla obóz internowania dla ludności cywilnej, w którym to byli zlokalizowani mieszkańcy byłego powiatu, przedwojennego powiatu szubińskiego, również księża, którzy zostali później odesłani do innych obozów. No i w tym czasie, między innymi we wrześniu, w październiku 1939 roku miały miejsce pierwsze egzekucje masowe na cmentarzu żydowskim, który znajdował się po sąsiedzku. Zimą, w zasadzie w grudniu 1939 roku, ci mieszkańcy Szubina zostali repatriowani w kierunku generalnej guberni, tak? Natomiast miejsce to stało się oflagiem dla oficerów kampanii wrześniowej Polski. Krótko potem, w roku 1940, w maju, zaczęli tutaj przybywać pierwsi żołnierze spod Dunkierki. No i w tym czasie funkcjonował zarówno stalag, jak i oflag. Oni, podejrzewam, ci jeńcy byli odseparowani od siebie, bo tak zwyczajowo miało to miejsce i aż do 1942 roku, funkcjonował to jako stalag 21B rzymskimi cyframi pisane, gdzie 21 oznaczało okręg krajowarty.
Wskażmy różnicę stalag, oflag. Stalag to dla szeregowych, tak?
Tak, dla podoficerów, czyli poniżej oficera to był stalag, natomiast oficer lager był to obóz dla oficerów i wyższych stopni.
Jeńcom w miarę możliwości pomagali Polacy. Tak ten czas w reportażu Ryszarda Jankowskiego z 1971 roku pod tytułem Z USA do Szubina wspominał Alfons Jachalski.
To byli w różnym okresie. Najpierw przypominam sobie, jak przyprowadzili pewnego gorącego lata, to zdaje się było spod Dunkierki, kiedy wycofano ich, tam przywieziono ich w wozach takich bydlęcych, po 80 sztuk, ludzie ci jechali dosłownie po 6 dni w zamknięciu, także po wyjściu z tych wagonów no, tracili dosłownie siły. Szli ten przestrzeń, powiedzmy, od dworca do zakładu.
Ile to metrów może
być? No to jest około 1500 metrów, 1800. To szli ponad 3 godziny. To oczywiście na skutek poważnego wyczerpania. No co było charakterystyczne w owym czasie, że no jak gdyby intuicyjnie wyczuwali i rozpoznawali, kto jest Polakiem, a kto jest Niemcem. Chętnie korzystali z pomocy polskiej, natomiast jeżeli ktokolwiek z Niemców, pani sobie na pewno też to przypomina.
No straszne to było.
No nie życzyli sobie by nawet upadającego, powiedzmy, jeńca, aby pomagał mu jakiś, powiedzmy, obywatel niemiecki. Nie mówiąc już.
Potrącali niemiecką
pomoc. Potrącali niemiecką pomoc. Były takie przypadki, tak. No oczywiście ci sami ludzie, tak po wyczerpaniu, kiedy przybyli tutaj, po 3 dniach byli zupełnie inni. Przypominam ich sobie, że myśmy nieraz z ciekawości podchodzili tutaj pod opłotowanie zakładu, ówczesnego obozu. No to nie chcieliśmy wprost wierzyć, że są to ci sami ludzie, no bo wymyci, ogoleni, wypoczęci. Tak. I nie przypominali w niczym tych ludzi sprzed 3 dni.
Proszę pana, do czego sprowadzała się pomoc ze strony Polaków dla jeńców tutaj przebywających?
Tak, pomoc to w różnym okresie. W pierwszym okresie, no w tym czasie, kiedy byli bardzo głodni, bo pierwsze początki to nie posiadali żadnej pomocy ze strony Czerwonego Krzyża, to służyliśmy im tą pomocą, że nieraz jadąc do pracy, dawaliśmy im własne śniadanie.
Pan był wtedy robotnikiem drogowym?
Byłem robotnikiem, pracowałem jako robotnik szosowy, tak, przez okres 2 lat. No, dalej jaką pomocą? Raczej chyba taką bardziej duchową pomoc.
W początku to było bardzo trudno przecież z dostarczeniem żywności. To dosłownie dzieliliśmy się każdym ziemniakiem, czy suchym chlebem dosłownie. Przecież myśmy też nie mieli. Myśmy byli w bardzo trudnych warunkach wówczas.
Myśmy ich raczej podtrzymywali w późniejszym okresie, no, moralnie. To znaczy, posiadaliśmy konkretne wiadomości z radia. No, mnie tak udało się akurat przez cały okres okupacji mieć własne radio. Także
skryte oczywiście.
Oczywiście, bo za to groziło nie tylko obóz, ale śmierć. Głowa, kosztowała głową, jak tutaj pani nam podpowiada, oczywiście. Tak, i właśnie te wiadomości to chyba były bardziej, więcej wartościowe, aniżeli nieraz ten kawałek chleba. tej sytuacji.
Teren obozu jenieckiego mieścił się na terenie byłego zakładu wychowawczego, gdzie znajdował się sad, gdzie znajdował się ogród, gdzie no, w zasadzie ta infrastruktura została w całości zagospodarowana i ci jeńcy korzystali z tego, co można było. W początkowym okresie wojennym nie funkcjonowała taka pomoc humanitarna ze strony Czerwonego Krzyża czy innych organizacji, w związku z czym nie dochodziły paczki, nie docierały paczki żywnościowe. No i sytuacja była bardzo trudna, o czym też mieszkańcy Szubina, którzy pracowali u Niemców w piekarni czy też w obozach, jakby dostarczali tą żywność, no opowiadają. Też miałem okazję rozmawiać z jednym panem, który jeszcze żyje, ma 92 lata, który na przykład w 1941 roku dostarczał chleb do tego obozu i opowiadał, w jaki sposób on przemycał dodatkowe bochenki.
W jaki sposób przemycał?
W jaki sposób. Miał w tym jakby w wozie konnym, tak, takie siedzisko, w którym jakby te dodatkowe bochenki chleba, no, zdołał ukryć. Poza tym sytuacja była faktycznie trudna. Niemcy jakby, no, są zdarzenia dotyczące, jakby świadczące o torturach albo o licznych zgonach z powodu niewyjaśnionych przyczyn, typu na przykład właśnie jakieś choroby. Wśród tych oficerów, którzy spoczywają na cmentarzu szubińskim, doszukałem się, że między innymi w przypadku dwóch efektem zgonu były tortury. Francuskich żołnierzy było pochowanych kilkunastu, angielskich też było pochowanych kilkunastu i wszędzie tam, prawda, z relacji świadków te okoliczności śmierci mogły być niejednoznaczne. Natomiast no, jedną z takich najbardziej jakby chyba barbarzyńskich relacji, do których się doczytałem w książce, która wspomina między innymi, wspominają żołnierze spod Dunkierki, wzięci do niewoli, że byli zmuszani do rozkopywania grobów na cmentarzu żydowskim. W okolicy się znajdował, między innymi w celach właśnie rabunkowych. Co jakby było sprzeczne z wszystkimi tutaj konwencjami.
Wszystko, cokolwiek się robiło, było zawsze powiązane z niebezpieczeństwami, ale o tym się nie myślało wówczas. Myślało się wówczas tylko o tym, aby mieć jakieś po prostu powiązanie psychologiczne raczej, które by oddziaływało jakoś na psychikę przyjaciół naszych, aby im było z nami dobrze, nam z nimi dosłownie. No, cieszyliśmy się, kiedy mogliśmy podać jakąś wiadomość, na przykład o jakichś postępach w kierunku ukończenia wojny, czy pomoc jakąś w dopomożeniu po prostu do uwolnienia się takiego jeńca, bośmy przecież kilkakrotnie byli już świadkami tego, jak oni po prostu mogli sobie pozwolić na to, żeby opuścić lager przy pomocy oczywiście polskiej.
Tak.
No właśnie, porozmawiamy o warunkach życia, bo pewnie w zależności od tego, jaki to był okres, jeńcy z jakiego kraju przebywali, ale generalnie w jakich warunkach żyli? To były prymitywne warunki, czy wcale nie były takie złe?
No jeśli chodzi o ten okres w zasadzie późniejszy, to warunki były w miarę dobre, dlatego że obóz ten miał pojemność, powiedziałbym, około 1500 jeńców. Można to generalnie wykalkulować jakby z pojemności baraków i innych budynków, które się znajdowały. Były okresy, w których to jakby było przeludnienie, o czym też jakby ci jeńcy piszą, i problem jakby z wszelkiego rodzaju insektami, problemem z utrzymaniem czystości, higieny w tej pierwszym okresie. Natomiast w tym późniejszym okresie, od 1942 roku, myślę, że zapanowały trochę bardziej cywilizowane warunki, dlatego że też ta liczba była bardziej kameralna. Według danych Czerwonego Krzyża, które są jakby w raportach sukcesywnie tutaj, ten obóz był odwiedzany przez obserwatorów, wskazują, że nigdy ta liczba nie przekraczała 1500 podczas tych wizyt. Amerykanów początkowo było 150 tylko, więc oni zajmowali ten budynek, który no, był akademikiem, czy tam tą bursą, prawda, szkolną. Tutaj te warunki, powiedziałbym, były już bardziej cywilizowane. Potem oczywiście, jak zaczęło się to po lądowaniu w Normandii, liczba wzrosła gwałtownie o 1000, no to tutaj pod koniec wojny już faktycznie było ciężko, były przerwy w dostawach paczek, więc jakby ten problem związany jakby z głodem też oczywiście zaistniał.
Był też taki czas, kiedy jeńcy radzieccy trafili do obozu i oni byli zupełnie inaczej traktowani. Gorzej.
Tak. Związek Radziecki jakby nie podpisał konwencji genewskiej, w związku z czym jeńcy sowieccy byli traktowani we wszystkich obozach, poza wszelkimi jakby tutaj kategoriami. Szczerze mówiąc, nie ma zbyt wiele relacji na ten temat, jak to wyglądało. Potrafię powiedzieć tylko na ten temat z pewnego przekazu, jeśli chodzi o Szubin. Oczywiście nie było tak źle, dlatego że ci jeńcy zajmowali zaledwie pół baraku, było ich kilku. Im pozwalano opuszczać jakby ten ich przedział, co podobno niekoniecznie miało miejsce w pozostałych obozach. Wiem, że w Szubinie oni niekoniecznie byli karmieni, ale myślę, że tutaj ci Amerykanie, którzy akurat jakby w tym samym czasie przybywali, w jakiś tam sposób im to wynagradzali. Wiem, że Rosjanie wykonywali jakieś prace na terenie Masta, czy na terenie obozu, również w tym okresie, kiedy oficerom przysługiwali ordynansi. Tak, jeśli tych ordynansów nie było, no to te prace, które jakby są przewidziane dla ordynansów, mogły być wykonywane również przez Sowietów.
Jak wyglądało obozowe życie? No sporo się tam działo. I teatr, i sport. Jak wyglądała ta codzienność?
Jeśli chodzi o okres amerykański, tutaj najwięcej można powiedzieć, dlatego że też jest najlepiej to udokumentowane. Jeśli chodzi o tutejszych jeńców amerykańskich, oni sobie bardzo dobrze te relacje z Niemcami ułożyli. Na zasadzie takiej, że nie pozwolili sobie, jak to się mówi, dmuchać w kaszę. Znali swoje prawa bardzo dobrze, egzekwowali to, co im się należy w myśl wszelkich tutaj przepisów wojennych. No i jakby na wszystko musieli uzyskać zgodę, ale tą zgodę uzyskiwali. Więc przede wszystkim dla podniesienia morale oficerów zorganizowano było wiele rodzajów aktywności takiej kulturalnej, edukacyjnej. Powstał rodzaj koledżu, czy takiego uniwersytetu wewnętrznego, gdzie, prawda, odbywały się wykłady, zajęcia z różnych przedmiotów.
Uczono nawet podstaw japońskiego.
Tak, były podstawy japońskiego, jakby nieformalnie wiem, że też rosyjskiego uczyli, co podobno było zabronione, innych języków, ale też przepisów prawa, bankowości, algebry i różnych takich, prawda, zagadnień jakby z różnych dyscyplin nauki. Nie wiem, czy skutkowało to możliwością, prawda, jakichś tam uzyskania dyplomów po wojnie, ale z tego, co wiem, to był, prawda, taki rodzaj nauczania funkcjonował. Jeńcy, taką najbardziej spektakularną jakby formą było zorganizowanie teatru, co nie było czymś niczym wyjątkowym, dlatego że w wielu obozach te teatry funkcjonowały. Tutaj ten teatr działał dość prężnie, dlatego że miesięcznie zawsze była jakaś premiera jakiejś sztuki trzyaktowej. Był jakiś musical wystawiany. Oprócz tego były różne tak zwane rewie, gdzie, prawda, przy orkiestrze swingowej czy w zespole jakimś takim jazzowo-swingowym po prostu ten czas spędzali. Oprócz tego mieli cykle wykładów popularno-naukowych na różne tematy. No i co też najciekawsze, powstała gazeta, która była drukowana w lokalnej drukarni i w tej gazecie opisywane były w zasadzie ta codzienność obozu, gdzie jakby lektura tej gazety sprawiała wrażenie zupełnie odmienne, tak jakby to nie był obóz jeniecki, ale jakaś taka forma, jak oni to nazywali, amerykańska kolonia w Niemczech, czyli takie państwo w państwie, gdzie w zasadzie sobie bardzo dobrze to życie zorganizowali. Oczywiście działalność sportowa, była orkiestra symfoniczna, biblioteka funkcjonowała, gdzie było bardzo dużo woluminów, tworzyli gazetkę ścienną, która była rodzajem jakby przekazu informacji z zewnątrz. Z niemieckich gazet filtrowali tą niemiecką propagandę, jak również mieli ukryte radio na strychu tego głównego budynku. Oczywiście radio nielegalne, które zostało przemycone do obozu, skąd ściągali radio BBC. Z tego radia, że tak powiem, filtrowali te informacje w taki sposób, żeby Niemcy się nie zorientowali, że to może pochodzić z źródła, które jakby no jest nielegalne. To radio nigdy nie zostało znalezione, zostało wyniesione przez jednego z wyższych rangą oficerów w takim instrumencie jak kobza. Tak? On sobie zażyczył, że on chce się nauczyć grać na kobze. Organizacja YMCA przysyłała wszelkie, że tak powiem, rodzaju dobra, które są potrzebne i on tą kobzę miał dostarczoną. Gdzieś tam w tych miechach to radio zostało ukryte i on to w momencie, kiedy obóz został ewakuowany, wyniósł.
A jeśli chodzi o ten biuletyn, no to redagował go dziennikarz Washington Post.
W obozie, że tak powiem, przebywał też cywil Larry Allen, który był laureatem Nagrody Pulitzera w 1941 roku. Został wzięty do niewoli razem z żołnierzami gdzieś tam, prawda, na Morzu Śródziemnym. Trafił do obozu i ze względu na to, że no, to byli ludzie wykształceni i każdy z nich, prawda, tą swoją profesję dla dobra ogółu w jakikolwiek sposób próbował udzielać, się padł pomysł, żeby zacząć redagować tą gazetę.
Osobnym rozdziałem historii szubińskiego obozu są ucieczki. Próby podejmowano wiele razy, mimo że większość uciekinierów była łapana, ich determinacja i pomysłowość budzi podziw. O tym po krótkiej przerwie.
I forgot my mittens
wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. He says, when you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? When you gonna make up your mind? 'Cause things are gonna change.
Thank you.
Dziś w wieczornych spotkaniach rozmawiamy o obozie jenieckim mieszczącym się w Szubinie w czasie II wojny światowej. Amerykanie i Brytyjczycy wiele razy w różnych obozach podejmowali próby ucieczek. Nie inaczej było w Szubinie. Niektóre próby były spektakularne, inne wymagały kunsztu aktorskiego, jak choćby podstęp z udawaniem libacji alkoholowej.
Wśród kilku oficerów jakby te pomysły na to, jakim sposobem uciec, były bardzo różne.
Mariusz Winiecki, regionalista, twórca bloga poświęconego szubińskiemu obozowi.
Czy też próbowali się gdzieś ukryć, bo przecież do obozów wjeżdżały różne pojazdy. Między innymi w Szubinie miała miejsce ucieczka wewnątrz wozu na nieczystości, gdzie dwóch lotników zostało wywiezionych przez tego pracownika, który regularnie oczyszczał szambo. On przyjechał pustym wozem, zamaskował to wszystko w taki sposób, wyposażył ich w maski gazowe, żeby tam, prawda, wytrzymali. W tym obozie ich wywiózł, oni się ukrywali na terenie miasta przez kilkanaście dni. Potem gdzieś tam, prawda, zdołali dalej uciec, przedostać się do Warszawy. No oczywiście wszystkich tam w którymś momencie po jakimś czasie złapano, więc oni trafiali albo z powrotem do tego samego obozu, albo do innego obozu, w którym jakby ta cała ich reszta kolegów przebywała. Ta libacja alkoholowa to była próba dostania się do celi karnej, która znajdowała się poza obozem. Była mniej strzeżona w tym okresie, w którym byli tam po raz pierwszy, bo zostali tam jakby wtrąceni po pierwszej ucieczce. Bardzo szybko złapali, zostali, gdzie, ponieważ ukryli się na cmentarzu ewangelickim, który znajdował się po sąsiedzku z drugiej strony. Ktoś ich widział, no i tam od razu doszło do ich pojmania. Zostali uwięzieni w tej celi i tam się zorientowali, że można opracować plan ucieczki z tej celi, ponieważ rozpoznali system, jak była strzeżona, kiedy można piłować, prawda, te kraty, i problemem było, jak się tam dostać. No to trzeba było sprowokować jakąś taką formę nieposłuszeństwa i oni taki rodzaj, powiedziałbym, przedstawienia zrobili, gdzie faktycznie ze sfermentowanych owoców suszonych, rodzynek, nie wiem, czy śliwek, z tych paczek Czerwonego Krzyża, które otrzymywali, jakąś miksturę sporządzili, tą miksturą się oblali, ona miała taki odór, powiedziałbym, alkoholowy, przez co, że tak powiem, byli w stanie uniknąć trochę też jakby bardziej szczegółowych przesłuchań. No jeden z nich, że tak powiem, oddał część tego płynu, prawda, na tego przeszukującego strażnika, w związku z tym ten już odstąpił od czynności sprawdzających. No i ten sposób, kiedy jakby opanowana została ta tak zwana libacja, bo oni jakby udawali, nie byli pijani rzeczywiście, no faktycznie trafili do tej celi, dostali wyrok chyba 6 czy nie wiem 10 dni. To było wystarczające, żeby zacząć piłować te kraty. Mieli klucze dorobione, ponieważ na terenie zakładu funkcjonował zakład ślusarski, więc jeńcy mogli tam wykonywać różne prace, również na potrzeby swoje, na przykład właśnie tego teatru, gdzie budowana była dekoracja, czy różne inne.
Albo na okoliczności ucieczki.
Na okoliczności ucieczki. No i w końcu 4 z 5, którzy się tam w tej celi znaleźli, uciekło, ale no niestety za 2 dni, czy tam gdzieś, prawda, krótko potem ich złapano.
Wspomnienia z okresu okupacji.
Alfons Jachalski, w czasie wojny pracownik szubińskiego obozu.
No tutaj pracowaliśmy w ten czas zakonspirowani z pewnymi osobami, z którymi na pewno dzisiaj się spotkamy, pogawędzimy sobie szerzej. No i w ten czas właśnie służyliśmy pomocą byłym jeńcom, którzy tutaj przebywali. Do nich należała Stefania Maludzińska i
Nie do jeńców, do tej siatki konspiracyjnej.
Do tej siatki konspiracyjnej należała Stefania Maludzińska i Kowalski. Zapomniałem w tej chwili już, jak mu na imię, ale to była ta trójka, która dosłownie służyła pomocą w postaci aparatów fotograficznych, wykonywała zdjęcia, dostarczała im dowody z byłego Stadtverwaltung, czyli z tak zwanej miejskiej rady.
Kradnąc blankiety.
Kradnąc oczywiście blankiety, nie my osobiście, ale też umieliśmy kolegów takich, którzy nam dostarczali. I w ten czas po przygotowaniu tych materiałów ułatwiliśmy właśnie ucieczkę.
Największa ucieczka odbyła się w nocy z 5 na 6 marca 1943 roku, ale przygotowania trwały wiele miesięcy.
Można powiedzieć, że przez całą zimę ucieczka jakby to nie wiązała się tylko, prawda, z wydostaniem się poza drut, ale również jakby z posiadaniem doskonałego alibi, tak, jakiegoś celu, dobrze dokumentów przygotowanych, podrobionych. W Szubinie był fotograf, właśnie ten sam pan, który rozwoził chleb, który wywoływał dla nich te zdjęcia gdzieś w konspiracji, ktoś im przemycił aparat. lat, to wszystko byli mieszkańcy Szubina, którzy w jakiś sposób, prawda, tam w tej aktywności takiej pomocy, czy to podziemie lokalne, jakby no, współpracowało z jeńcami, również strażnicy niemieccy, którzy wcale niekoniecznie wszyscy, prawda, byli zagorzałymi zwolennikami jakby Hitlera czy wojny, współpracowali tutaj z tymi uciekinierami, czy, prawda, ten handel wymienny umożliwiał pewne rzeczy. Musieli posiadać oczywiście odpowiedni zasób wyżywienia i plan, gdzie, dokąd, prawda, się skierować swoje kroki po tej ucieczce.
No zaczęto właśnie od podrabiania dokumentów i to warto podkreślić, że Henryk Szałczyński, tak?
Tak, o tym panu mówię.
W tym czasie byłem zatrudniony w niemieckiej piekarni Lenz i dowoziłem codziennie chleb. Potem po szeregu kontaktach z mieszkańcami Szubina i pracownikami obozu, zarówno Polakami, wykonywałem zdjęcia fotograficzne potrzebne jeńcom na dowody, dowody osobiste, które miały im ułatwić ucieczkę z obozu. Zdjęcia te wykonywałem w domu rodziców, w przygotowanej do tego celu piwniczce w kuchni. Oczywiście rodzice moi i ja z rodzicami mieszkałem w dzielnicy dla Polaków, w tak zwanym Polen Siedlungu. Oczywiście mieszkanie było nieduże, składało się na wieloosobową rodzinę z jednego pokoju i małej kuchenki. Trudno było Niemcom przypuszczać, że zdjęcia, zarówno te potrzebne na dowody osobiste, jak i te do celów zupełnie prywatnych, jako pamiątkę z obozu, wykonywało się u Polaka i to w takich prymitywnych warunkach.
Pan otrzymywał od nich negatywy.
Tak, ja dostarczałem jeńcom, dostarczyłem w międzyczasie dwa aparaty fotograficzne i dostarczałem sukcesywnie materiał negatywowy. Nie pamiętam, ale gdzieś chyba około 3000 tych zdjęć wykonałem.
Ile?
Przez okres około 3000, przez okres półtora
o,
roku.
O, proszę pana.
Do 2 lat, tak.
To jest ilość nieprawdopodobna.
Tak.
Generalnie to nie był jeden człowiek, tylko to była sieć osób. On współpracował, te dokumenty dostarcza mu właśnie strażnik niemiecki, co się okazuje ciekawe.
Kluczowe było kopanie podkopu. Udało się wykopać tunel o długości ponad 40 metrów, tak?
Tak, i to nie jeden, dlatego że jakby jednoczasowo było kopanych około 6 tuneli. W różnych kierunkach. Próbowano podkopu z kuchni. Drugi tunel był kopany z jednej tak zwanej masowej toalety. W 2 baraków jednoczasowo było kopane 2 tunele. No i jeden z tych skutecznych, to znaczy wykorzystanych, był kopany z latryny na wschodnim końcu obozu. W nocy z 5 na 6 marca 33 jeńców uciekło tym tunelem skutecznie. Te pozostałe tunele na różnych etapach albo zostały zaniechane, na przykład z tego powodu, że został zalany, inny został odkryty przez Niemców, bo to, że tak powiem, no nie wszystkie te czynności konspiracyjne były na tyle skuteczne. Gdzieś, prawda, któryś strażnik dostrzegł, że z okna baraku jest wysypywana ziemia, w związku z tym była szybka akcja albo zawalenia tunelu, albo zakopania, do czego tutaj zatrudniano Rosjan. Co do tej ucieczki, można powiedzieć, że ona była dla większości jeńców nieskuteczna w ten sposób, że zostali po kilku dniach złapani. 4 z nich udało się uciec dość daleko, bo jeden z nich uciekł do Innsbrucka aż, drugi gdzieś tam w okolicy Monachium został złapany. No i 2 jeńców niestety nieszczęśliwie się to dla nich skończyło, dlatego że przedostali się do Kopenhagi, a następnie próbowali jakąś łodzią przepłynąć do Szwecji i niestety utonęli w Bałtyku. O najciekawszej, do której nie doszło, a która de facto jest postrzegana jako próba największej w dziejach historii, do obozu Szubinie została przemycone pistolety, zostały przemycone odpowiednie rzeczy, no i było wykonane rozpoznanie lotami zwiadowczymi z Londynu na temat ukształtowania terenu, korespondencją taką, powiedziałbym, tymi kodowanymi listami, które trafiały do Pentagonu, zdano relację, że w obozie się znajduje 400 jeńców, że jest zdolność, prawda, spacyfikowania tej obsługi obozów przez tych lądujących żołnierzy. Była zaplanowana, czy była rozważana ucieczka 20 samolotami B-17, gdzie one miały lądować na polu od północy strony obozu. Na sygnał dany przez radio BBC oni mieli być gotowi do ucieczki i ten cały plan został opracowany, natomiast nie został zatwierdzony, dlatego że kilka dni później było lądowanie w Normandii, ważniejsza operacja. Losy wojny z dużym prawdopodobieństwem wskazywało na to, że bezpieczniej będzie, jeśli oni zostaną na miejscu, nic się im nie stanie, zostaną ocaleni. Wtedy w obozie przybywało około 450 Amerykanów i ta zdolność do ich ewakuacji właśnie w ten sposób była rozważana. To jest opisane też w literaturze. Gdyby do tego doszło, to byśmy byli słynniejsi niż wielka ucieczka. No niestety nie doszło do tego.
To są wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK. Do opowieści o byłym niemieckim obozie wrócimy po krótkiej przerwie.
Thank you.
Dziś w wieczornych spotkaniach rozmawiamy o obozie jenieckim mieszczącym się w Szubinie w czasie II wojny światowej.
Tak się złożyło, że w obozie tym był adiutant, zdaje się, generała Eisenhowera.
Mariusz Winiecki, regionalista, twórca bloga poświęconego szubińskiemu obozowi.
Zięć generała Pattona, to byli ci tacy kluczowi jeńcy, którzy ze względu na ich koneksje, czy jakby funkcje, które były pełnione, no, mieli jakby szczególne znaczenie. Z tego, co wiem, to jeśli chodzi o tego adiutanta, Niemcy się nigdy nie dowiedzieli, że faktycznie jakim on był. W przypadku wzięcia generała Pattona było wiadomo, kto to jest. Mieli szczególne baczenie na niego, natomiast tutaj nie było jakiejś próby złamania, czy powiedziałbym nawiązania współpracy. Też można powiedzieć o tej sprawie świadków Katynia, gdzie dwóch jeńców w kwietniu 1943 roku, więc będziemy obchodzić 75. rocznicę odkrycia grobów katyńskich. Ci jeńcy oraz jeszcze kilku innych z różnych obozów, innych narodowości, zostało przez Niemców przywiezionych na miejsce tych ekshumacji po to, żeby Niemcy chcieli ich nakłonić do świadczenia na swoją korzyść, gdyż byli oskarżani tutaj, prawda, o dokonanie tej zbrodni. Ci jeńcy oczywiście, którzy anglojęzyczni, którzy tam się znaleźli, dwóch z nich jednoznacznie, bazując na własnych obserwacjach, na własnych przekonaniach, zaświadczyli i przekazali rządowi Stanów Zjednoczonych tą informację, że zbrodni dokonali Sowieci.
Już w czasie wojny, później raportowali jeszcze po wojnie, tak. No ale z tą wiedzą Amerykanie nic nie zrobili, już wiemy.
Tak, oni to wiedzą również i ubolewali do końca życia, że tak się stało. I te informacje zostały przekazane z Szubina. To jest jakby potwierdzone dokumentami.
Ta historia jest arcyciekawa i jest ciągle żywa. Pan ma kontakty z rodzinami byłych więźniów, prawda? Oni się pojawiają. Nie tak dawno we wrześniu Szubin odwiedziła córka podporucznika Seymoura Boltena, która odkryła w garażu pamiątki swojego ojca dopiero po wielu latach, prawda? Jakiś taki kufer pełen pamiątek. Ona mówi kapsuła czasu. Ciągle odkrywane są nowe fakty.
Zaczęło się od takiej prywatnej korespondencji. Miałem ochotę dopytać o różne rzeczy, między innymi o ten teatr, gdyż ta działalność taka artystyczna w jakiś sposób mnie zafascynowała. Później jakby dowiadywałem się więcej, więc jakby pytań było więcej i ta sieć takich znajomości się zaczęła rozwijać. Zaczęli się oni pojawiać w Szubinie również, przyjeżdżać. Ja zawsze zadawałem pytanie, co mi możecie powiedzieć? Co bym się chciał coś o was powiedzieć? I zawsze, że tak powiem, spotykałem się z takim trochę rozczarowaniem, dlatego że mówili, że ojciec niewiele mówił na ten temat. Dopiero pod koniec życia, albo nigdy nic nie powiedział. W związku z czym te odkrycia, które jakby zostały dokonane gdzieś tam, prawda, w momencie przenoszenia pewnych rzeczy, no to jest takim dużym zaskoczeniem, ale też pewnie ekscytacją, ponieważ tam jest zawarta pewna historia, która była nieodkryta dla samych najbliższych tutaj, których te sprawy dotyczą.
W latach 70. do Szubina zaczęli przyjeżdżać byli jeńcy miejscowego obozu. Teraz przyjeżdżają ich potomkowie. Takie spotkania zawsze wywołują emocje. Tak było na przykład we wrześniu 2016 roku.
An emotional thing to have a chance every Christmas.
To było dla mnie bardzo znaczące i nawet skradłem cegłę. Ale to wszystko właśnie będzie wielkim przeżyciem, wdzięczność mojego ojca była okazywana przez to, że i pamięć Polaków było to, że wysyłał szynki różnym Polakom tutaj mieszkającym.
Pani Krystyna Piórkowska mieszka w Ameryce.
Zaczęłam badać sprawę anglojęzycznych świadków w 2009 roku.
Świadków Katynia.
Tak. Teczka, którą otworzyłam, zawierała dokumentację i fotokopię listu szyfrowanego napisanego przez kapitana Donalda Stuarta, który razem z podpułkownikiem Johnem Van Vlietem juniorem byli w Katyniu 1943 roku, a później z początkiem czerwca znaleźli się w Oflagu 64 w Szubinie. I wyraźnie wysyłali listy szyfrowane i latem 1943 roku z Szubina na temat Katynia, potwierdzające odpowiedzialność Sowietów.
A motto of our country is e pluribus unum.
Hasło naszego państwa.
It means from many one.
I ono oznacza z wielu jedno.
We have one history.
Z tych wielu narodów, które były tutaj uwięzione, z ludności ludzi, obywateli Szubina, jak i z drużyn harcerskich, tworzymy tutaj jedną wspólnotę.
And I'd like to speak to the young people here today.
I chciałbym przemówić do młodych ludzi.
Are also a part of that great history.
że wy też jesteście częścią tej wielkiej historii.
Nazywam się Halina Andrzejewska z domu Nawrocka. I właśnie mój tato tu pracował, był pomocnikiem murarza, pomagał jak mógł. To było przed ucieczką. Mama farbowała mundury na czarno, ojciec przynosił, wiadomo, że to był strach, jak nie wiem, przynosił, miał duże cynkowe wiadro z podwójnym dnem. Pod spodem były właśnie pofarbowane przez moją mamę ubrania, to wszystko było przygotowane do ucieczki, bo w nocy tak, żeby nie było ich widać, nie? Wiadomo, czworo tam dzieciaków było, nie? Ojciec co dzień do pracy musiał chodzić, a był kontrolowany kompletnie zawsze.
Groziła wam śmierć, gdyby to wyszło?
No to na pewno, to na pewno, bardzo dużo ryzykował. Ale no chciał, że byli jeńcy to, i to było ważne. To był człowiek.
Z tych takich relacji z dziećmi tych jeńców no, rodzi się ciekawa inicjatywa.
No właśnie, ma powstać Izba Pamięci, tak? Bliżej dalej do realizacji tego projektu?
Ten barak jakby będący w stanie ruiny, jak się okazuje, że tak powiem, był własnością Skarbu Państwa. Skarb Państwa chcielibyśmy, żeby go przekazał gminie Szubin, więc jakby odpowiednie wnioski po tej stronie musiały tutaj administracyjnie zostać podjęte. I po stronie amerykańskiej natomiast kilka lat temu, dwa lata wcześniej przyjechała taka bardziej zorganizowana wycieczka, no i w wyniku tych rozmów oni po swojej stronie jakby zawiązali taki rodzaj komitetu, który ma tą działalność wspierać. I jest po ich stronie wola wsparcia tego i finansowo, i organizacyjnie. Przede wszystkim, co chyba najcenniejsze, pamiątkami, które po ich rodzicach powstały. Wiem, że jest decyzja wojewody o przekazaniu tego baraku. Jak barak zostanie przekazany gminie Szubin, wtedy można, że tak powiem, zastanowić się nad tym, co dalej. Chcemy powołać fundację, która by w jakiś sposób, prawda, tą sprawą się dalej zajęła.
We wrześniu odbyła się w Szubinie z dużym rozmachem rekonstrukcja historyczna. To będzie wydarzenie cykliczne? Będziecie wracać?
Chcielibyśmy, żeby to było wydarzenie cykliczne. W tym roku już rozmawiamy o drugim takim, no jak domo, jak pierwszy raz jest udany, to wtedy można dopiero rozmawiać o kolejnych edycjach. Są pomysły. Jest to wstępnie zaplanowane na drugą połowę września. Myślę, że najprawdopodobniej będzie to 22 września, tak? To jest sobota. Więc na razie tylko jest nieoficjalna data i rozmawiamy o tym kształcie, prawda, jaki to by miało mieć.
Jest pan doktorem inżynierem, pracuje pan, tu sobie wypisałem, żeby nie pomylić, w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Zakładzie Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki. Skąd takie zainteresowanie historią?
Taka trochę odskocznia, można powiedzieć, żeby umysł mógł odpocząć od jednych spraw, dobrze by było zająć innymi partiami mózgu trochę uwagę, więc myślę, że to tak trochę jest taki rodzaj czynnego wypoczynku. Jakby jestem mieszkańcem Szubina od urodzenia, o tym, że był tam obóz jakiś jeniecki, gdzie jakby jego kształt, jego forma, jego jakby codzienność nie była znana i nie jest znana aż tak bardzo tym mieszkańcom współczesnym, prawda? Nam o tym niewiele opowiadano, bo też nie za bardzo jakby i ta wiedza była i też być może nie za bardzo było wolno o tym opowiadać za czasów komuny. W związku z tym ta wiedza w jakiś sposób budziła pewną ciekawość. No i tak jakoś niechcący któregoś razu odkryłem pewne źródła, które mnie pochłonęły i teraz, kiedy powiedziałbym tej literatury na temat tego obozu, mam już trochę zgromadzonych z antykwariatów brytyjskich, gdzie jest około 20 książek, w których zawsze jest rozdział na temat Szubina, prawda? Są tematy właśnie, które by można było scenariuszami obdarzyć, jeszcze 10 takich rekonstrukcji, ze względu na to, że te wydarzenia były w różny sposób i ciekawe, i spektakularne nawet.
Od pomysłu do realizacji droga daleka, ale trzymamy kciuki, by udało się w Szubinie stworzyć izbę upamiętniającą dawny obóz jeniecki. Najważniejsze, że jest wola współpracy. Spektakularne ucieczki, heroiczne dokonania Polaków, walki o przetrwanie i tragedie części jeńców. To wszystko przenika się w historii tego jednego miejsca. W audycji wykorzystałem fragmenty reportażu Ryszarda Jankowskiego z 1971 roku pod tytułem Z USA do Szubina. Kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, dobranoc.
Je sens en moi.